dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, moi drodzy. No prawdopodobnie te upały dają się we znaki też internetowi. Mieliśmy niesamowite trudności z połączeniem się z Podkarpaciem, ale już jesteśmy, no dzięki upartości, muszę powiedzieć, naszej radiowej koleżanki tutaj, Natalki, która osiągnęła wielki sukces, bo jesteśmy już na fonii. A ja bardzo serdecznie witam też. Jesteście Państwo w Woli Sękowej, tak?
Woli Sękowej, tak.
Tak. A dzisiaj 430. wydanie naszej audycji na styku. Temat Uniwersytet Ludowy, Szkoła dla Życia. I bardzo serdecznie się cieszymy, że pani Monika Wolańska, dyrektorka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego Woli Sękowej i jest pośród nas. Dobry wieczór, pani dyrektor.
Dobry wieczór państwu. Miło mi również gościć w waszej audycji.
Dziękujemy. I jest też z nami, no można powiedzieć, gospodarz tej dzisiejszej audycji, pan Marian Czaple. Dobry wieczór, panie Marianie, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie i przepraszamy za opóźnienie, bo jak Stasio mówił, aura przygrzały nam komputery.
No właśnie, tak to może być, ale już jesteśmy, cieszymy się, że jesteście, cieszymy się na to spotkanie. Moi drodzy, dzisiaj taki temat, no właśnie, będziemy rozmawiać na temat uniwersytetów ludowych, nie wiem ile ich jest, pani dyrektor, tych uniwersytetów ludowych w Polsce i też jakie cele, jakie zadania mają te uniwersytety. Tu już Natalkę powitałem. Natalko, jeszcze raz dobry wieczór. Dziękuję, że jesteś.
Dobry wieczór, cześć Boże.
Cześć Boże. Pani dyrektor, takie na początek pytanie. Właśnie pani jest dyrektorem tego chyba największego na Podkarpaciu Uniwersytetu Ludowego.
Czy na Podkarpaciu jedynego, bo tak, w chwili obecnej uniwersytetów ludowych w Polsce jest niewiele. Do tej pory działało około 6. Ewentualnie pojawiały się jakieś kursy organizowane jakby metodą Uniwersytetu Ludowego przez różne organizacje. I w tym roku, w zeszłym roku właściwie, pod koniec 2020 roku został przez Narodowy Instytut Wolności ogłoszony program wspierania. Mamy nadzieję, że takich placówek w Polsce będzie więcej i wrócą te czasy dwudziestolecia międzywojennego, kiedy uniwersytety ludowe w Polsce powstawały i było ich no kilkadziesiąt, tak, na całym terenie. A jaki jest cel uniwersytetów ludowych? No tych celów jest wiele, tak jak głosi tytuł naszej audycji Uniwersytet Ludowy Szkoła dla Życia. Więc one mają taki, no takim głównym celem jest edukacja do takiej głębokiej demokracji, edukacja w kierunku postaw obywatelskich i odbywa się to bardzo różnymi metodami. Nasz uniwersytet akurat zajmuje się rękodziełem artystycznym i ponieważ uniwersytety ludowe z założenia miały czerpać z tradycji, być zanurzone w tradycji, wszystkim się kojarzymy ze sztuką ludową, ale ten człon w nazwie ludowy niekoniecznie odnosi się do sztuki ludowej, tylko bardziej do ludu, do słowa demos, tak? W tym znaczeniu. I jest bardziej synonimem takiej szkoły powszechnej, tak? Zasadą jest to, że uniwersytet ludowy jest otwarty dla wszystkich. I te uniwersytety zazwyczaj są organizowane w regionach wiejskich. No i w dwudziestoleciu wojennym miały za cel jakby wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej w stosunku do tej młodzieży z miasta.
A więc pani powiedziała, że Uniwersytet Ludowy jest taką pozaformalną, niepubliczną placówką edukacyjną, wychowawczą dla też paru osób dorosłych, tak?
Tak, tak, tak. To przede wszystkim Uniwersytety Ludowe są, ich oferta jest skierowana głównie do osób dorosłych.
I też pani powiedziała, bo to były takie przerwy, że on działa w środowiskach wiejskich lub też jakichś małych miasteczkach, tak?
Tak, tak. Natomiast no w ostatnich latach jakby obserwujemy duże zainteresowanie osób ze środków miejskich, takich osób, które chcą trochę uciec z dużych aglomeracji, które chcą zwolnić tempo, jakby wyrwać się z tego wyścigu szczurów, który możemy obserwować w dużych miastach, w korporacjach i planują na przykład przeniesienie się na wieś i szukają jakiegoś sposobu na życie na wsi, tak? I często to rękodzieło albo edukacja w kierunku rękodzieła jest ich pomysłem na rozpoczęcie nowej drogi życia. Tak jest w przypadku naszego uniwersytetu, ale no, muszę tutaj to podkreślić, bo często tak jest to kojarzone przez naszych odbiorców, że uniwersytety ludowe, tak jak mówiłam, zajmują się sztuką ludową albo rękodziełem. Ale to tak nie jest. W Polsce mamy też bardzo prężnie działający ekologiczny Uniwersytet Ludowy, który kształci rolników. W Radawnicy jest Uniwersytet Ludowy, który również prowadzi kursy rękodzieła, ale przede wszystkim kształci, tak ogólnie mówiąc, pracowników socjalnych, czyli osoby, które zajmują się problemami społecznymi i związanymi z opieką społeczną. Także ta tematyka uniwersytetów ludowych jest bardzo różna. Kiedyś działał w Gardzienicach Taneczny Uniwersytet Ludowy, także było ich bardzo, bardzo wiele. Tak jak mówiliśmy, są to placówki dla osób dorosłych i taką podstawą tej edukacji jest żywe słowo, żywy dialog, bezpośredni kontakt uczeń-mistrz, przy czym ten mistrz nie jest w roli nadrzędnej, ale występuje jako partner, tak? Jakby to partnerstwo jest jedną z nadrzędnych zasad w uniwersytetach ludowych. Też bardzo ważny jest głos słuchaczy uniwersytetów w budowie programu zajęć na przykład. Oni mają wpływ, decydują na to, czym będziemy się zajmować, jakie tematy będziemy poruszać, tak aby programy zajęć były jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników.
Pani Moniko, ja chciałabym zapytać, na jakiej zasadzie odbywa się rekrutacja do takich uniwersytetów, bo jeśli dobrze rozumiem, no to odbywa się jakaś rekrutacja, prawda?
Tak, tak, oczywiście. No, w chwili obecnej takim największym nośnikiem to jest oczywiście internet i nasza strona internetowa i Facebook. Ale powiem, że od lat i nawet w chwili obecnej największą taką siłą promującą uniwersytety są uczestnicy, tak? Większość ludzi trafia do nas w ten sposób, bo ktoś ze znajomych, z rodziny, tak, był na kursie i poleca, albo słyszeli od kogoś, lub też na przykład brali udział w warsztatach prowadzonych przez naszych absolwentów. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma tutaj żadnych egzaminów, nie prowadzimy selekcji. Tak jak mówiłam, uniwersytety ludowe otwarte są dla wszystkich, którzy mają chęć uczenia się, rozwijania i zdobywania nowych umiejętności. Wystarczy po prostu wysłać do nas zgłoszenie. I tak naprawdę jedyną przeszkodą w udziale w naszym głównym kursie rękodzieła artystycznego to może być czas i pieniądz, bo niestety kursy w Uniwersytecie Ludowym są odpłatne. Ale robimy też kursy w ramach działań projektowych, w których można brać udział bezpłatnie, więc tak się czasem równoważy.
Moniko, jak to się stało, jaka historia uniwersytetów, jak to się stało, że znalazła się działalność uniwersytetów w naszym kraju? Bo wiem, że to powstały w Danii, zdaje się. Bardzo
tak,
proszę.
Tak, to jest bardzo ciekawa historia, bo ojcem tradycji uniwersytetów ludowych jest Mikołaj Fryderyk Grundtvig, duński pisarz i poeta. Był też pastorem i teologiem, historykiem, filozofem, nauczycielem. Jest autorem duńskich psalmów i on właśnie wymyślił koncepcję uniwersytetów ludowych. Żył w latach 1783-1872, natomiast nigdy sam nie prowadził Uniwersytetu Ludowego, natomiast wymyślił tą ideę i tą koncepcję. I w tym okresie toczyły się wojny o Szlezwik, Duńczyków z Niemcami, i w zasadzie był to taki początek historii nowoczesnego narodu duńskiego. I jakby Grundtvig dał sobie za zadanie, żeby wychowywać obywateli w sposób taki, żeby oni brali w swoje ręce odpowiedzialność za własne losy, za własne państwo. I żeby włączali się w proces obalania absolutyzmu i rozwijania się nowego porządku. On też podkreślał taką dwoistość natury człowieka, że każdy z jednej strony walczy o własne istnienie, o wzmocnienie i rozwijanie swojej osobistej wolności, ale każdy z nas też ma potrzebę i chęć jednoczenia się z innymi i bycia członkiem jakiejś społeczności. I jakby na tym Grundtvig budował ideę uniwersytetów ludowych, że z jednej strony wychowanie i edukacja to jest pielęgnowanie i równoważenie tych przeciwnych potrzeb i jakby połączenie tych obu elementów, wydaje się, że sprzecznych, jest niezbędnym warunkiem do rozwoju jakby człowieka, żeby stał on się taką pełną, całościową, ludzką istotą. Może jeszcze jedna rzecz jest ważna, że Grundtvig bardzo podkreślał znaczenie uczenia się przez całe życie. I mówił, że człowiek umiera dwa razy. Pierwszy raz, kiedy przestaje się uczyć, a drugi raz, kiedy faktycznie umiera. Dla mnie to jest takie bardzo mocne i bardzo trafia jakby do mojego serca i faktycznie myślę, że coś w tym jest. Że dopóki w człowieku jest ciekawość, taka ciekawość życia, to dopóki wszystko jest dobrze wtedy.
Czyli człowiek kwitnie, można powiedzieć. Jeżeli ta ciekawość zostanie gdzieś tam załamana, to człowiek też tak więdnie.
Dokładnie, dokładnie.
Pani wcześniej wspomniała o tym, że uniwersytety ludowe w Polsce zajmują się różną tematyką. Państwa Uniwersytet w Woli Sękowej zajmuje się rzemiosłem artystycznym. I czy mogłaby Pani naszym słuchaczom powiedzieć, czym dokładnie jest to rzemiosło artystyczne? To znaczy, jaki zakres tematyczny obejmuje nauczanie w programie na Państwa Uniwersytecie? Czy to jest jakieś szydełkowanie, wyszywanie? Ja sama nie wiem, dlatego to pytuję.
Tak, my mamy bardzo szeroki zakres technik rzemiosła i rękodzieła, których uczymy. Bo tu chcemy właśnie się ukłonić w stronę Grundtviga, który też twierdził, że musimy uczyć się horyzontalnie, tak? Czyli i holistycznie, i całościowo. I że rolnik, który czyta poezję, będzie miał lepsze efekty ze swojej pracy na roli. I my mamy takie podejście też do rzemiosła i do rękodzieła, że uczymy bardzo różnych technik, więc każdy z uczestników musi spróbować i szydełkowania, i haftu, i rzeźby w drewnie, ceramiki, wikliny, tkactwa, witrażu i jeszcze całego szeregu innych pomniejszych technik. Jest też pisanie ikon, które jest charakterystyczne tutaj dla naszego regionu. I jest tych technik naprawdę wiele, wiele i często bywa tak, że ktoś, kto przychodzi z nastawieniem na przykład, tak jak ja sama, bo jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego i szłam do tej szkoły po to, żeby nauczyć się tkactwa, a okazało się, że moją pasją jest ceramika, a tkactwo tak niekoniecznie, tak? I często się tak zdarza, że ktoś przychodzi z nastawieniem. Ja często podaję przykład jednego z naszych absolwentów, który bardzo chciał się nauczyć tych takich męskich przedmiotów, rzeźby, wikliny, ceramiki, witrażu i mówi tak, ale z tymi nitkami to ja nie wiem, jak ja sobie poradzę. Po pierwszym semestrze okazało się, że jest najlepszy w grupie, gdzie większość była pań, z haftu i koronki. Także myślę, że to jest duża wartość tego kursu, że możemy się spróbować w różnych dziedzinach, a pod koniec kursu wybieramy sobie dwie dyscypliny, w których się specjalizujemy.
Czy w takim razie, skoro to jest uniwersytet, wiedza zdobyta przez słuchaczy jest w jakiś sposób weryfikowana? Nie wiem, czy są tam jakieś egzaminy?
No właśnie, w tym uniwersytecie jest o tyle ciekawie, że nie ma ocen, a egzaminy są dobrowolne. To znaczy nie do końca, bo na koniec kursu jest coś takiego jak obrona prac dyplomowych i bardziej jest to taka prezentacja tych prac rękodzielniczych. Robimy też wtedy taką dużą wystawę podsumowującą i prezentujemy prace, jakie wykonali nasi słuchacze przez 2 lata. Ale po ukończeniu kursu można podejść do egzaminu czeladniczego z wybranego już zawodu, z jednej konkretnej dziedziny rzemiosła i zdobyć kwalifikacje zawodowe. My te egzaminy organizujemy wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie, więc sporo rzemieślników udało nam się wyzwolić. No i tak jak mówię, tak? Przez cały proces edukacji nie ma żadnych ocen, natomiast na koniec można te swoje umiejętności zweryfikować i zdobyć wykształcenie zawodowe, które, dodam, uznawane jest w całej Europie.
Brzmi to naprawdę wspaniale i powiem szczerze, ja jestem zdumiona, bo ja po raz pierwszy słyszę o czymś takim jak Uniwersytet Ludowy i osobiście bardzo mnie ten temat zaciekawił. Chciałabym zapytać, kto najczęściej staje się uczestnikiem, to znaczy słuchaczem takiego uniwersytetu? Czy to są ludzie, którzy na przykład zawodowo zajmują się jedną działką rzemiosła artystycznego? Czy to są ludzie totalnie niezwiązani z takimi rzeczami jak rzemiosło? Z Pani obserwacji, jakich ludzi najczęściej rekrutujecie?
No więc te grupy są bardzo różnorodne. Często trafiają do nas osoby, które już zajmują się jakąś dziedziną rękodzieła, ale chcą się rozwijać dalej i chcą zdobyć nowe umiejętności. I zdarza się, że nawet przychodzą na kurs absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, co mnie czasem zawstydza i onieśmiela i myślę sobie, czegóż oni mogą szukać jeszcze w takim uniwersytecie ludowym, ale okazuje się, że jednak to, co my oferujemy, jest komplementarne do edukacji w Akademii Sztuk Pięknych. Czasem są to osoby, które po prostu hobbystycznie zajmują się jakimś rękodziełem i chcą dalej się w to zagłębiać. Często są też nauczyciele, instruktorzy, pedagodzy, którzy wykorzystują techniki rękodzielnicze w swojej pracy z dziećmi, z młodzieżą, z osobami niepełnosprawnymi, ale często są to też osoby, które nigdy rękodziełem się nie zajmowały, zawsze o tym marzyły, nigdy nie miały na to czasu i na przykład, nie wiem, jest to pani, która była księgową albo sprzedawała części samochodowe, albo miała sklep z zabawkami, albo pracowała w jakimś innym biurze geodezyjnym czy jakimkolwiek innym, tak? Więc naprawdę to jest bardzo, bardzo różnorodna grupa. Są też studenci, często studenci etnologii, studenci pedagogiki, którym właśnie te konwencjonalne studia nie do końca wystarczają, nie do końca spełniają ich oczekiwania. Często mówią o tym, że są trochę oderwane od życia, że za mało jest tam praktyki, tak? Natomiast właśnie Uniwersytety Ludowe, co też jest bardzo ważne, a tego nie powiedziałam, opierają się głównie na nauce przez praktykę i pracy zespołowej. Więc myślę, że to jest coś, czego jakby brakuje bardzo w naszej współczesnej edukacji, bo wystarczy spojrzeć na szkoły podstawowe, gdzie dzieci mają coraz mniej zajęć plastycznych, muzycznych, zajęć praktycznych i jest ta nauka nastawiona na indywidualne osiągnięcia, efekty i tak dalej. Tak? Także bardzo mało jest tej współpracy.
Bardzo się zaśmiałam w tym momencie, kiedy pani przywołała jako przykład panią z biura geodezyjnego, ponieważ ja sama skończyłam geodezję. Tak. Ale chciałabym jeszcze dopytać. My już wiemy o tym, że Uniwersytet Ludowy ma za zadanie pokazać tą praktyczną stronę rzemiosła. Ja chciałabym zapytać jeszcze, jak wygląda program, to znaczy, czy na taki uniwersytet chodzi się od poniedziałku do piątku, tak jak na zwyczajne zajęcia, czy to trwa przez rok, czy trwa przez kilka lat? Jak to wygląda?
Kurs trwa 2 lata i ma charakter taki stacjonarno-zaoczny. Oznacza to, że zajęcia odbywają się u nas przez 4 dni w tygodniu, raz w miesiącu. I przez te 4 dni słuchacze razem wspólnie mieszkają w wspólnym internacie. Właśnie w jednym z pokoi tego internatu się teraz znajdujemy, bo tu zawędrowaliśmy w poszukiwaniu ciszy.
I zasięgu.
I zasięgu, tak.
I się udało.
Na szczęście. I jakby ta internatowość też jest charakterystyczna dla uniwersytetów ludowych, tak? Że wspólnie się mieszka, sprząta, gotuje, świętuje, no i uczy oczywiście. A jeszcze należy dodać, że przyjeżdżają do nas słuchacze z całej Polski, ale też i z zagranicy. I w tej chwili na przykład na 2 roku mamy 4 uczestników dojeżdżającą właśnie z Wiednia. Także pozdrawiam Norberta, Agnieszkę, Natalię i Gosię.
Pozdrawiamy. Jaka niespodzianka. Jaka niespodzianka. Pani powiedziała właśnie, że uniwersytety ludowe to są z natury taką szkołą dla życia, która właśnie stwarza uczestnikom możliwość zdobycia umiejętności i kompetencji. Rzeczywiście tak mało jest u nas w naszej ojczyźnie tych uniwersytetów. Jeżeli on taką niesamowitą rolę spełni, taki uniwersytet, to powinno być ich więcej chyba, tak?
No tak, my jakby staramy się
szkoła
tutaj
dla życia, powiedziałem.
Promować tą ideę, jak tylko się da. Znaczy, uniwersytetów ludowych w okresie międzywojennym było w Polsce 20 kilka i one potem w tych czasach socjalistycznych też miały się całkiem nieźle. Natomiast takie załamanie nastąpiło po transformacji ustroju w Polsce, gdzie wszystko, co miało w nazwie ludowe, źle się kojarzyło i wszystkie uniwersytety straciły finansowanie z państwa, a były one usytuowane często w zabytkowych obiektach, które ciągnęły za sobą ogromne koszty użytkowania. Tak też było w naszym przypadku, bo Uniwersytet Ludowy działał od 1959 roku we Wzdowie, w Pałacu Ostaszewskich, w XIX-wiecznym potężnym pałacu. I w 2006 roku już nastał taki moment, w którym nasze stowarzyszenie, bo Stowarzyszenie Prowadzi Uniwersytet Ludowy, nie było w stanie dalej utrzymywać tego ogromnego, zabytkowego obiektu. I byliśmy zmuszeni do podjęcia takiej decyzji, żeby przenieść się gdzieś, znaleźć inną siedzibę. No i tutaj gościnność gminy Bukowsko i mieszkańców Woli Sękowej pozwoliła nam się zadomowić. Już jesteśmy tutaj 16 lat i nie wyobrażam sobie lepszego miejsca dla uniwersytetu.
Reklama.
Tak, reklamuję, bo to jest naprawdę przepiękna miejscowość i mieszkają tu wspaniali ludzie. No i jest świetny uniwersytet, oczywiście.
Uzupełniamy się nawzajem.
Tak. No i świetna i... pani dyrektor na pewno.
No
dziękuję
oczywiście.
Bardzo. W każdym razie w wielu uniwersytetach jakby ta transformacja nie zakończyła się dla nich dobrze. Z tych starszych uniwersytetów działa jeszcze Radawnica i Uniwersytet w Bieżycy. To jest Zachodnia Polska i Pomorze. Natomiast teraz, tak jak mówiłam na początku, obecny rząd zwrócił uwagę na uniwersytety ludowe jako takie placówki, które mogą wpłynąć na kształcenie takiego społeczeństwa obywatelskiego. i uruchomił ten program wspierania uniwersytetów i teraz powstało kilka nowych. Do końca 2050 uniwersytetu jest taki cel, żeby było ich w Polsce 50.
Pani powiedziała, że trzeba mieć ukończony mieć 18 rok życia, tak? Aby do takiego uniwersytetu należeć. Dobrze zrozumiałem?
Tak, zgadza się. To jest jedyne kryterium przyjęcia do uniwersytetu.
Moniko, jeszcze wróćmy do tych początków uniwersytetu w naszym kraju.
No tak, bo mówiliśmy o...
Krzewicielami byli księża katolicy, jak wiadomo.
Tak, jeśli chodzi o polską tradycję uniwersytetów ludowych, to tak jak mówiłam, one pojawiły się w Polsce w 20-leciu międzywojennym i te tradycje zainicjowali ksiądz Ludwiczak w takim nurcie katolickich uniwersytetów ludowych i Ignacy Solarz stworzył taki nurt świecki. Więc one się tak rozwijały dwutorowo. Z jednej strony i katolickie placówki, i placówki świeckie. I w powojennej Polsce działało 20 kilka tych uniwersytetów. Właśnie one z jednej strony były zarządzane przez Związki Samopomocy Chłopskiej, przez ZSHP, ale też utrzymywały się te katolickie, taką perełką w Orzechowie Morskim był Uniwersytet Ludowy prowadzony przez księdza Jana Zieję. I mimo tej komunistycznej propagandy w bibliotece Uniwersytetu księdza Zieja, oprócz dzieł Lenina były też pisma polskich myślicieli, Ewangelia. Młodzież miała prawo do zachowywania własnych poglądów, tworzyć i wybierać samodzielnie światopogląd taki, jaki im pasował. No bo należy też pamiętać, że jednak w tym okresie komuny było to narzędzie polityczne i to jest taki nieciekawy wątek w historii uniwersytetów. Na szczęście udało się go zakończyć i mamy nadzieję, że on nigdy nie wróci. I w tej chwili te uniwersytety konstytuują się znowu tak jak w 20-leciu międzywojennym, że z jednej strony są świeckie uniwersytety, tak jak nasz, ale powstają też katolickie uniwersytety ludowe.
To może ja przypomnę bardzo szybko numer telefonu, może ktoś właśnie z tych studentów tego uniwersytetu tutaj w Wiedniu zatelefonuje, podzieli się. To chciałbym przypomnieć numer telefonu 0677-627-45877 plus 43 oczywiście, telefonując spoza granic Austrii i dalej 677-627-45877 lub napiszę na styku @radiodroga.net na styku @radiodroga.net. Pani Moniko, te stowarzyszenia, uniwersytety mają statut stowarzyszenia, tak?
To znaczy, to jest różnie. Nasz uniwersytet jest prowadzony przez stowarzyszenie, inne są prowadzone przez fundacje, bo tak jak mówiłam, w momencie, kiedy straciły finansowanie z państwa polskiego, no to musieliśmy sobie jakoś radzić. W naszym uniwersytecie powstało stowarzyszenie, w innych właśnie fundacje i bywa to naprawdę bardzo różnie. Są też zakładane przez związki religijne, tak, przy parafiach, ale funkcjonujemy jako placówki kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych. Formalnie, tak? Że jakby chodzi mi o to, że w ustawie oświatowej nie widnieje żaden zapis o uniwersytetach ludowych, a myślę, że bardzo szkoda, bo jest to formuła, która naprawdę pozwala odnaleźć się wielu ludziom. Na przykład w krajach skandynawskich jest tak, że często młodzi ludzie po maturze idą najpierw na kurs do Uniwersytetu Ludowego, czasem do kilku po kolei, bo niektóre kursy tam są 6-tygodniowe, niektóre półroczne i oni poświęcają rok, dwa na właśnie takie kursowanie w cudzysłowie po uniwersytetach ludowych po to, żeby sprawdzić się, żeby odnaleźć tą ścieżkę edukacji, którą potem chcą pójść dalej. Zanim wybiorą kierunek studiów, to właśnie realizują kursy Uniwersytetu Ludowego. I myślę, że to jest bardzo fajna idea, bo ja jako młoda dziewczyna po maturze też nie bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić i wiem, że wiele osób wybiera studia pod różną presją, tak? Bo rodzice, bo tak wypada, bo tak by się chciało. A gdyby każdy młody człowiek miał możliwość skorzystać z oferty różnych uniwersytetów ludowych i tam się przetestować przez pół roku, przez rok, może przez dwa nawet, to myślę, że potem byłoby mu o wiele łatwiej podejmować decyzje w kierunku dalszego kształcenia.
Tak nazwę, że w naszym uniwersytecie w Woli Sękowej są organizowane tak zwane międzynarodowe akcje artystyczne. Może w tym temacie, Moniko, coś troszkę naszym słuchaczom powiesz? No tak się pochwalę, że brałem przez 3 razy udział w takiej akcji międzynarodowej artystycznej, rzeźbiąc. Ostatnia moja rzeźba to naturalnej wielkości figura Jana Pawła II. A co ciekawe, że te rzeźby, takie tutaj było założenie, są rzeźbione piłą motorową. Także to była ciekawa rzeźba. Bardzo mało się wspomagało drutem, tylko właśnie takimi narzędziami.
No to już jest wyższa szkoła, Pani Marianie.
Tak, i jeszcze powiem, że 2 moje znajome z Wiednia brały udział w takiej międzynarodowej akcji artystycznej. Pamiętam. Proszę bardzo.
Tak, rzeczywiście. To jest tak, że my nie tylko prowadzimy kursy rękodzieła, ale też staramy się robić różne działania upowszechniające kulturę, edukację kulturową, turystykę kulturową. I razem z Piotrem Worońcem, rzeźbiarzem, z którym współpracujemy od wielu lat, stworzyliśmy taką ideę międzynarodowych akcji artystycznych, czyli czegoś w rodzaju plenerów artystycznych dla artystów rzeźbiarzy. I na tych akcjach spotykają się rzeźbiarze z Polski, Ukrainy i Słowacji, ale też z Wiednia. Mieliśmy gości z Francji i z Belgii,
ze Słowacji.
I też, co ciekawe, spotykają się tutaj zarówno artyści profesjonalni, jak i nieprofesjonalni. I naprawdę są to bardzo takie ciekawe spotkania, ciekawe wydarzenia. Jest wymiana doświadczeń, zdobywanie nowych umiejętności, jak chociażby rzeźbienie piłą. To wymusza trochę czas, bo to jest krótka formuła, tam trwa to około tygodnia. A powstają naprawdę potężne, monumentalne rzeźby, które potem montowane są w plenerze albo w okolicy uniwersytetu, albo rozsiane gdzieś, tak, tu w wiosce, tam gdzieś w polach, to w wiosce obok. I te rzeźby tworzą taką swego rodzaju galerię plenerową, która też przyciąga tutaj wielu turystów.
Też artyści z naszego uniwersytetu rzeźbili stacje drogi krzyżowej, dla przykładu, które są zainstalowane w Zagórzu, koło Sanoka.
Ale to już nie piłą mechaniczną, prawda?
Również też, ale też dopasowane też dłutem, tak.
Tak, tam różne techniki były stosowane, ale rzeczywiście jest bardzo piękna droga krzyżowa, która prowadzi do ruin klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu. Tak, bardzo piękne miejsce.
Po takim uniwersytecie jest troszkę łatwiej znaleźć pracę?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ale obserwując naszych absolwentów, to naprawdę podziwiam to, jak sprawnie sobie radzą, tak? Bo często zakładają własne działalności albo własne organizacje typu stowarzyszenia, fundacje. Prowadzą działalność taką rękodzielniczą, wytwórczą, ale też działalność edukacyjną. Czasem działalność badawczą, bo mamy też takie absolwentki, etnolożki, które założyły stowarzyszenie, które zajmuje się badaniem tradycji wikliniarskich w Polsce i na świecie. I robią to naprawdę na wielką skalę i ja jestem pod wrażeniem, zawsze się nimi chwalę i o nich opowiadam. Często też zdarzają się takie sytuacje, że zwracają się do mnie kierownicy, dyrektorzy jakichś ośrodków, w których pracował nasz absolwent i mówią, czy piszą, że pani dyrektor, proszę nam polecić jakiegoś absolwenta z naszych okolic, bo była u nas pani taka i taka i bardzo fajnie nam się współpracowało. Gdyby się znalazł jeszcze ktoś po waszym uniwersytecie, kto chciałby podjąć u nas pracę, to my bardzo chętnie. Więc myślę, że to jest taka naprawdę dobra ocena umiejętności, z jakimi wychodzą nasi absolwenci.
No prawdopodobnie też na uniwersytet, czyli to jest takie miejsce nieobligatoryjnej nauki dla kogoś, tylko dla ludzi takich naprawdę zmotywowanych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, to spodziewam się, że oni już wiedzą dalej, jak pokierować swoim życiem, żeby jakoś wykorzystać te swoje nowo nabyte umiejętności. I myślę, że to, co pani powiedziała na początku i pan Stanisław powtórzył, że uniwersytet to jest szkoła dla życia, to jest idealne miejsce rozwoju właśnie dla takich ludzi, którzy są zmotywowani, którzy chcą czegoś więcej, którzy nie chcą po prostu spędzić swojego życia przed telewizorem. I ja ze swojej strony od dzisiaj, kiedy już wiem o takich uniwersytetach, będę to dalej na pewno polecać.
Super, dziękuję bardzo. Rzeczywiście tak jest. To jest najfajniejsze dla mnie osobiście, że to jest szkoła dla ludzi, którzy chcą, którym się chce. I wyznam tutaj szczerze, że kiedy byłam w liceum i byłam udręczona tymi przymusami wszystkimi edukacyjnymi i tak miałam serdecznie dość i miałam takie marzenie wtedy, że jak już skończę te wszystkie szkoły, które muszę, to założę swoją taką, do której ludzie będą przychodzili tylko dlatego, że chcą. I nigdy nie sądziłam, że to marzenie się spełni. Znaczy jest jeden szkopuł. Nie ja założyłam tą szkołę. Ale mam szczęście.
Ja
mam szczęście brać w tym udział i to jest ogromna satysfakcja. I takim największym wynagrodzeniem, że użyję takiego nieładnego słowa za tą pracę, jest obserwowanie, jak ci ludzie rozkwitają, jak rozwijają po prostu swoje talenty i uwielbiam obserwować to, co dzieje się potem z nimi dalej, co robią, bo oni oczywiście chętnie się chwalą i dzielą swoimi sukcesami i to jest naprawdę nie do przecenienia.
To mam takie pytanie. Najmłodszy to wiemy, 18 lat, a najstarszy uczestnik? Czy może pani powiedzieć?
Najstarsza uczestniczka, którą pamiętam, miała 72 lata.
I ukończyła?
Tak, ukończyła. W wieku 74.
Więc mamy, jeszcze mam troszkę czasu.
Tak, jeszcze powiem, że uniwersytet zajmuje się takimi dodatkowymi różnymi zajęciami, organizuje dla dzieci podczas wakacji na przykład różne zajęcia, czy też aktualnie nawet biorę udział w takim półrocznym kursie, tak zwana permakultura, gdzie poznajemy takie ekologiczne możliwości uprawy różnych warzyw, na przykład kwiatów. Także może w tym temacie bardzo proszę.
Tak, to jest znowu taki ciekawy projekt, który realizujemy wspólnie z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym w Grzybowie. I też on dotyczy właśnie nie tylko permakultury, bo też mamy i trochę rzemiosła, i trochę zajęć komputerowych,
i gliniarstwo,
i było motanie lalek ze szmatek, i będą jeszcze inne ciekawe zajęcia. Są też takie zajęcia z psychologiem, z komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności. Więc znowu jest w duchu grundwigiańskim, czyli bardzo szeroko zakrojony kurs, ale główny wątek to właśnie permakultura i uprawa ekologicznego ogrodu. To jest nowość w naszym uniwersytecie. Ale faktycznie te wątki są dla nas bardzo ważne, bo nawet zajmując się rzemiosłem artystycznym i rękodziełem, kładziemy nacisk na takie rzeczy jak naturalne materiały, na konkurowanie z rynkiem chińskich produktów na przykład, czy promowanie lokalnych produktów, lokalnych twórców, to jest też bardzo ważne. Bo to też jest szeroko pojęta ekologia, tak? Ekologia to jest nie tylko segregowanie śmieci, nie tylko właśnie uprawianie ekologicznych warzyw, ale też no, podejmowanie takich codziennych wyborów. I właśnie bardzo cieszę się, że możemy jako uniwersytet brać udział w tym projekcie, który jest realizowany w 5 różnych ośrodkach w całej Polsce. I jest to też taki projekt eksperymentalny, bo tutaj badamy, czy ta metoda uniwersytetów ludowych się sprawdza. Więc to też jest dla nas takie wyzwanie i taki challenge, bo nas naukowcy biorą pod lupę i chcą sprawdzić efektywność tego, co uniwersytety ludowe oferują.
Też z okazji różnych uroczystości na naszym terenie, tutaj nie tylko w gminie, ale i w powiecie, przy okazji tych uroczystości Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego ma swoje stoiska. Także też są prezentowane te wyroby, jakie tutaj są wykonywane.
Tak, czasem jesteśmy zapraszani na różne imprezy i tam zabieramy ze sobą wystawę prac naszych słuchaczy i absolwentów. A nasi instruktorzy robią wtedy pokazy różnych technik rękodzieła. Także staramy się też ubarwiać i wspierać różne tutaj inne lokalne inicjatywy.
Czy jakaś współpraca jest między właśnie innymi uniwersytetami z innych krajów, a waszym?
Powiem szczerze, że to jest taka nasza pięta achillesowa. Myślę, że głównie dlatego, że poprzednie lata to były takie bardzo ciężkie czasy dla uniwersytetów ludowych w Polsce w ogóle, tak? Jeżeli chodzi o finansowanie i różne możliwości. Wiem, że wcześniejsi dyrektorzy w latach 50., 60. współpracowali ze skandynawskimi uniwersytetami. Potem było długo, długo nic. I my w tej chwili właśnie założyliśmy polską sieć uniwersytetów ludowych i powolutku ta współpraca pomiędzy właśnie polską siecią a innymi krajami zaczyna się rozwijać i w tym roku organizujemy, ponieważ będziemy obchodzić 100-lecie polskich uniwersytetów ludowych, to właśnie nasza sieć organizuje taką międzynarodową konferencję. Ona się odbędzie w Szczecinie. I wiem, że w przyszłym roku planowany jest wyjazd naszej sieci na taką wymianę do Danii oraz do Niemiec, do Uniwersytetów Ludowych, tam się znajdujących. Także mam nadzieję, że tutaj będzie tylko ku lepszemu.
Ja tak pod koniec audycji, bo to już nam czas...
Niestety mam, tak, ale no, możemy troszkę dłużej, dlatego że zaczęliśmy też i później z powodów technicznych.
Chcę serdecznie zaprosić moich znajomych z Wiednia i nie tylko z Wiednia i znajomych i tych, których w przyszłości mam nadzieję się poznamy, żeby przyjechali do Uniwersytetu do Woli Sękowej, żeby odkrywać swoje talenty. Bo tak jak tutaj pani dyrektor mówi, że niektórzy tutaj dopiero odkrywają te talenty.
Panie Marianie, proszę jeszcze wytłumaczyć naszym słuchaczom, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, gdzie dokładnie ta Wola Sękowa jest.
To jest bardzo prosto. Jak wspomniałem o Zagórzu, to jest w południowo-wschodniej części Polski. Jadąc w Bieszczady w te strony, to jest linia kolejowa docelowa Zagórz. Ale wcześniej jest takie miasto Sanok, może bardziej znane z produkcji autobusów, z fabryki gumy wcześniej. Zresztą mieliśmy audycję też już z Sanoka, ze Skansenu, o ikonach, tak to była mowa. W każdym razie Wola Sękowa znajduje się około 18 kilometrów od Sanoka. Tak, mamy połączenia też i miejską komunikację samochodową, ale autobusy, ale też no, swoimi środkami łatwo dojechać. To jest pogranicze Beskidu Niskiego z Bieszczadami. W pobliżu właśnie są te pastwiska i Rudawka, gdzie mieliśmy również audycję, gdzie przebywał Jan Paweł II. Też to jest właśnie na trasie do Komańczy, gdzie prymas Polski, kardynał Wyszyński, był więziony. Także to są te tereny. Także przyjeżdżając do nas, to nie tylko można właśnie się sprawdzić tu możliwości artystyczne, ale też dużo pozwiedzać właśnie, jak mówię, święty Jan z Dukli w pobliżu. Tak, także Strachocina, gdzie święty Andrzej Bobola, to jest od nas też 18 kilometrów. To jest ten rejon, okolica Sanoka.
Pan Marian tutaj w tej odpowiedzi idealnie podsumował cykl naszych audycji dotychczasowych z Podkarpacia. I tutaj już chyba myślę, pan Stasiu i ja mamy nadzieję na to, że niedługo znajdzie pan kolejnego gościa tego terenu.
Jak mam słyszymy, na uwadze.
Tak.
Natalka, pan Marian jest też studentem tego uniwersytetu, tak, panie Marianie? Pani dyrektor,
aktualnie
tak?
Aktualnie tak.
Na którym roku?
Termokultura, tak, czyli uprawa ekologiczna warzyw.
Mamy tutaj pytanie, mianowicie nasza słuchaczka pyta, czy można też tam odpocząć, czyli u was. Mam na myśli na przykład tydzień urlopu z naturą i dziełami ludowymi, czy tylko można studiować? Pytanie do naszego gościa, do pani dyrektor.
Tak, więc w tej chwili to mamy taką troszkę trudną sytuację, bo no, mamy czas pandemii i mieliśmy przez długi czas, prawie pół roku, zawieszone kursy stacjonarne. Spotykaliśmy się tylko online, no ale online robiliśmy jedynie zajęcia teoretyczne, więc teraz przez całe lato nadrabiamy zajęcia praktyczne, ale zazwyczaj w normalnej sytuacji, w wakacje latem, organizujemy takie krótsze kursy poświęcone jednej konkretnej technice. I to są właśnie takie zajęcia dla hobbystów, dla osób, które chcą przyjechać do nas wypocząć, a jednocześnie coś poczekać na odpowiedni czas. Także mam nadzieję, że jak uda nam się wrócić w miarę do, w cudzysłowie mówiąc, normalności, to będziemy mogli dalej takie wakacyjne, krótkie kursy organizować.
Czyli na jaki adres można stawiać zapytania?
Może ja podam adres strony internetowej, to jest uniwlud.pl. Uniwlud to skrót od Uniwersytet Ludowy. uniwlud.pl. Tam w zakładce kontakt jest nasz adres mailowy, czyli uniwersytetludowy@uniwlud.pl. Na ten adres można pisać. Tam też są podane numery telefonów do mnie i do pani prezes naszego stowarzyszenia Beaty Woroniec. Można do nas dzwonić, pisać. Zapraszamy też do śledzenia naszego profilu na Facebooku, bo tam chyba jest najwięcej aktualności i najbardziej można podglądnąć, co się u nas dzieje i jak to wszystko wygląda.
Pani Moniko, na koniec ten czas tak nieubłagalnie szybko tutaj nam ucieka. 21:47 na koniec może właśnie kilka słów zachęty. Dlaczego warto studiować na takim uniwersytecie?
Dlaczego warto? Z wielu względów. I mówię tutaj nie z perspektywy dyrektora, tylko z perspektywy absolwentki uniwersytetu. Ja go kończyłam już sporo lat temu, ale generalnie jest to kurs, który bardzo wpłynął na moje życie, jakby nie tylko na umiejętności, nie tylko nauczyłam się różnych technik rękodzieła, które potem wykorzystywałam w swojej pracy, ale też mam wrażenie, że ten uniwersytet mnie ukształtował. I to niekoniecznie dlatego, że tutaj pracuję, ale wydaje mi się, że Monika Wolańska dzieli się na dwa życia, tak? Na życie do uniwersytetu i życie po uniwersytecie. Tak jakby mocniej człowiek staje na nogach, bardziej wie, czego chce i też ogromną wartością dodaną jest właśnie wspólnota, czyli ludzie, których się tutaj spotyka, których się tutaj poznaje, takich pozytywnych szaleńców, którzy mają te same pasje i tak samo patrzą na świat. I rzeczywiście jest tak, że ja do tej pory utrzymuję kontakt z wieloma osobami, z którymi uczestniczyłam w kursie. Tak jak obserwuję, to nie tylko na moim roczniku tak było. Wiele osób cały czas się spotyka, często współpracują ze sobą i to jest taka ogromna wartość dodana, taka trochę, mówiąc językiem terapeutycznym, grupa wsparcia, ale to faktycznie tak jest. Kiedyś była u nas na kursie pani, która zajmuje się psychologią, powiedziała tak, że te wszystkie zajęcia z tego rękodzieła to jest lepsze niż wszystkie warsztaty rozwoju, na których była do tej pory. Więc coś w tym jest, jest trochę takiego, działa to jakoś tak ogólnorozwojowo i myślę, że to jest...
Recepta po pandemii.
O tak. Sposób na zregenerowanie się psychiczne właśnie, po pandemii.
Można kontakty różne też z osobami nawiązać. I też zobaczyć, co ja jeszcze potrafię, trochę też więcej od siebie zacząć wymagać.
Tak, dokładnie.
Na potwierdzenie tego, że jest zainteresowanie tym kierunkiem, to powiem przykład taki. W minionym roku mieliśmy uczestniczkę uniwersytetu, panią Iwonę, która przyjeżdżała z Holandii, przylatywała do Budapesztu do swojej córki. I wraz ze swoją córką jechali pociągiem przez Słowację z Budapesztu, tutaj aż w pobliże właśnie naszej miejscowości. I tak uczestniczyły matka z córką tak, z takiej odległości. Także i były bardzo zadowolone, wiele osiągnęły. One pozalekcyjnie nawet przesiadywały tutaj do godziny niekiedy do 12 w nocy, bo mówią na taką daleką odległość, to my chcemy wykorzystać ten czas. I też sprzyjali temu instruktorzy, którzy pokazywali, tłumaczyli, uczyli zawodów, haftów i tak dalej, poszczególnych tych kierunków, tak? I korzystali właśnie z tego. To jest przykład, jak wielkie zainteresowanie, że dla ludzi nie ma odległości, nie ma oszczędności czasu, tylko w tym kierunku, jak chcą coś osiągnąć, to się poświęcają i chętnie korzystają.
Ja nie wiem, czy mi nie umknęło, ale za ten uniwersytet się płaci, czy jest to...
Akurat ten dwuletni kurs, który jest jakby główną naszą działalnością, on jest w ramach działalności odpłatnej. Aczkolwiek wydaje mi się, że Czesne nie jest zbyt wygórowane, dlatego że jest porównywalne z innymi uczelniami. Natomiast my w tej opłacie oferujemy nocleg, obiady podczas zjazdów oraz materiały do prac rękodzielniczych, które, no jak wiadomo, do tanich nie należą, a też tych technik jest u nas sporo. Więc myślę, że mimo tej odpłatności, to oferta kursu jest ciągle jednak atrakcyjna.
Pani dyrektor, my już niestety musimy kończyć, bo jest 21:53. Serdecznie dziękujemy. W imieniu wszystkich naszych słuchaczy za ten poświęcony nam czas, bo naprawdę prawie półtorej godziny z tymi wszystkimi sprawami technicznymi to trwało. Także bardzo, bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że będzie coraz więcej ludzi się kształciło, jak pani powiedziała. To jest taka szkoła życia. Szkoła życia dla tych, którzy chcą troszkę więcej Nie tylko iść na emeryturę, albo może jeszcze nie na emeryturze, 8 godzin odrobić, położyć się przed telewizorem i sobie odpoczywać. Bo to nie na tym sztuka, nie na tym życie polega, tak.
No ja dziękuję bardzo. Cieszę się, że udało nam się pokonać te problemy techniczne. Bardzo mi się miło rozmawiało. No i dziękuję Marianie Tobie za zaproszenie.
Dziękuję, wzajemnie.
Także jeszcze raz zapraszamy do Woli Sękowej i do Uniwersytetu Ludowego.
No to przyjedziemy już z całą redakcją radia. Natalka, tak?
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Tylko mówię bez piły mechanicznej wtedy.
Nie, to Marian Maciej.
Dostosujemy się do Waszych potrzeb.
Dobrze. A przepraszam, jest to mechaniczna, czy to jest elektryczna?
Spalinowe często.
Spalinowe.
Elektryczne też mamy, tak. No tak, korzystaliśmy i z elektrycznych, łańcuchowych i ze spalinowych.
To może przypomnimy, bo teraz mamy bardzo wiele słuchaczy odnośnie tej piły, Natalka.
No, pan Marian tutaj się pochwalił, że wyrzeźbił pomnik Jana Pawła II wielkości naturalnej człowieka piłą mechaniczną, czy piłą spalinową. Już teraz sama nie wiem jaką piłą, ale na pewno piłą i bez użycia dłuta.
Tak, to była piła spalinowa, właśnie elektryczna. Wcześniej wyrzeźbiłem i do chwili obecnej można obejrzeć tutaj przy Uniwersytecie kolumnę rzeźb, tak zwany Exodus. To jest ponad 100 rzeźb w tym różnych wielkości, ponad 100 postaci. Moim dziełem jest takie w tym Exodusie dziecko, które takie zamartwione idzie i się żegna.
Panie Marianie, to bardzo poprosimy o zdjęcie. Myślę, że możemy je zamieścić na stronie radia pod tą audycją. To będzie przykład pracy słuchacza Uniwersytetu
Ludowego. Serdecznie dziękujemy. Moi drodzy, to było 430 wydanie audycji Na Styku. Temat dzisiejszego naszego spotkania: Uniwersytet Ludowy, Szkoła dla Życia. A gościliśmy panią Monikę Wolańską, dyrektor Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego Woli Sękowej oraz gospodarza pana Mariana Czaplę.